Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przebieg i ustalenia madryckiego szczytu NATO to kwestie, które zdominowały dyskusję w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował po posiedzeniu prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek w obradach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu i rządu na czele z premierem oraz reprezentanci wszystkich stronnictw politycznych. Jak przekazał na briefingu prezydent Andrzej Duda, rozmowy skupiły się na kwestiach bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza w kontekście wyników szczytu w Madrycie. Prezydent zdał relacje z przebiegu obrad oraz rozmów kuluarowych, które przeprowadził w Hiszpanii. Podczas dzisiejszej Rady Bezpieczeństwa uczestnicy dyskusji zadawali pytania i zgłaszali ciekawe opinie oraz inicjatywy, mówił Andrzej Duda.
Głęboko wierzę w to, że te decyzje, które zostały podjęte, zwłaszcza ta dotycząca stałej obecności wysuniętej dowództwa 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych u nas, to są te decyzje, które bardzo, bardzo wzmacniają bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Na pewno do tego momentu, kiedy my zrealizujemy tutaj na miejscu sami program modernizacji naszej armii, jej wzmocnienia, jeżeli chodzi o infrastrukturę obronną, ale także jeżeli chodzi o liczbę naszych żołnierzy, ta obecność sojusznicza tutaj zwiększająca się, powtarzam, ma fundamentalne znaczenie. O tym wszystkim rozmawialiśmy. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Uspokajam wszystkich moich rodaków. To była bardzo poważna, merytoryczna dyskusja, rozmowa z wieloma bardzo ważnymi i ciekawymi propozycjami zgłaszanymi ze wszystkich stron sceny politycznej.
Najważniejsze decyzje szczytu NATO w Madrycie to między innymi wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu oraz zgoda na przyjęcie nowych członków – Szwecji i Finlandii. NATO w swojej nowej strategii za główne zagrożenie uznało Rosję. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. Tematem rozmów była sytuacja na Białorusi, wsparcie władz białoruskich udzielane Rosji w konflikcie z Ukrainą. Politycy omówili też działalność białoruskiej opozycji demokratycznej i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Na późniejszym briefingu prasowym rzecznik rządu Piotr Miller wskazywał, że opozycja białoruska odgrywa w ostatnim czasie dużą rolę, jeśli chodzi o ruchy antywojenne.
Ze strony liderów białoruskiej opozycji jest pełne wsparcie dla władz ukraińskich, które w tej chwili dzielnie bronią się przed rosyjską inwazją. Liczymy na to, że również właśnie białoruska opozycja będzie podejmowała właściwe działania na terenie Białorusi, aby obywatele Białorusi również mieli coraz większą świadomość tych działań ze strony rosyjskiej, bo to budowanie świadomości obywateli w krajach takich jak Białoruś, gdzie nie ma wolnych mediów, jest utrudnione i dlatego rolą białoruskiej opozycji jest to, aby też uświadamiać Białorusinów co do rzeczywistości i prawdziwych intencji ze strony Rosji i podejmowanych działań na terenie Ukrainy.
Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że pomimo tego, że Aleksandr Łukaszenka niestety daje pole do bezpośrednich działań z terytorium Białorusi, to i tak opór wśród obywateli białoruskich w tym zakresie jest duży. Piotr Miller wyraził też nadzieję, że w przyszłości będzie to zarzewiem do tego, by dokonać dalszych trwałych zmian demokratycznych na terenie Białorusi. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że gdyby nie polityka Unii Europejskiej, dzisiaj Polska nie miałaby problemu z drastycznymi wzrostami cen energii i ciepła. Szef Solidarnej Polski zaznaczył, że to ostatni dzwonek, by nasz kraj zmienił swoją strategię energetyczną. Zbigniew Ziobro wskazał, że Polska ma surowiec gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne i prąd. Jest nim węgiel. Podczas konferencji w Gliwicach minister przypomniał, że jego partia od lat opowiadała się za programem energetyki węglowej. Gdyby został zrealizowany, dziś tona węgla kosztowałaby nie 3000 zł, ale 900 czy 1000 zł, powiedział Zbigniew Ziobro.
Wszystko to jest rezultatem ulegania narzucanej przez Berlin, czyli Unię Europejską, polityki energetycznej, szkodliwej dla Polski, ale bardzo kosztowniej dla kieszeni też Polaków. I my, jako Solidarna Polska, o tym mówiliśmy i ostrzegaliśmy, że tak to się skończy. I tak to się dzieje. I to może trwać, bo konflikt za wschodnią granicą może trwać bardzo długo. A to oznacza też na przestrzeni najbliższych nawet lat rosnące być może ceny gazu, problemy z dotarciem do odpowiedniej jakości węgla. Dlatego jest to ten ostatni moment, ostatni dzwonek, kiedy polskie państwo powinno dokonać zmiany. Ta wajcha powinna zostać całkowicie przeniesiona na inne miejsce. Nowoczesne sposoby wydobycia węgla. Tak tu i na Śląsku, tam gdzie jest to możliwe, bezpieczne, jak i na Lubelszczyźnie.
Minister zwrócił uwagę, że Unia Europejska realizowała politykę Berlina i Moskwy opartą na gazie. Polska miała odejść od węgla i przejść głównie na gaz jako paliwo przejściowe. Lider Solidarnej Polski wskazał, że gdy dziś Putin szantażuje również Berlin, nawet niemieccy politycy zielonych mówią, że trzeba uruchamiać energetykę węglową. Podobne decyzje podejmują Austriacy i Holendrzy. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, kombatanci, przedstawiciele władz i mieszkańcy Warszawy oddali hołd generałowi Władysławowi Sikorskiemu. W poniedziałek minęło 79 lat od tragicznej śmierci tego naczelnego wodza i premiera rządu RP na uchodźstwie oraz kilkunastu jego towarzyszy w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem. Więcej w relacji Anny Włósek.
Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę katastrofy pod Gibraltarem odbyły się dziś w Warszawie. W ich trakcie przed pomnikiem generała Władysława Sikorskiego złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Przemówienie wygłosił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Mówił, że generał Sikorski był jednym z architektów naszej wolności w okresie międzywojennym, gdy został premierem rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie i naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych na zachodzie. Stał się symbolem nadziei walki z okupantami, wskazał Jan Józef Kasprzyk.
On wtedy uosabiał naszą walkę o wolność, prowadzoną tu pod okupacją niemiecką i sowiecką i na wszystkich frontach II wojny światowej. Uosabiał i personifikował to, co najpiękniejsze w polskiej tradycji. Umiłowanie wolności, umiłowanie niepodległości.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powiedział też, że m.in. dzięki decyzji generała Sikorskiego udało się wyprowadzić z ZSRR dziesiątki tysięcy Polaków. Generał Sikorski zginął tragicznie 4 lipca 1943 roku w katastrofie samolotu, który uderzył w powierzchnię morza po kilkunastu sekundach od startu. Nigdy nie wyjaśniono przyczyn tej katastrofy. Wiadomo, że śmierć generała oznaczała osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
W Białymstoku odbyło się inauguracyjne forum ambitnych miast województwa podlaskiego. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek Artur Kosicki. W ramach forum chcemy realizować działania, które spowodują, że jakość życia mieszkańców będzie się poprawiać. Podkreśliła na konferencji prasowej wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała też, że Forum Ambitnych Miast jest realizowane w ramach programu Rozwój Lokalny. Jest on częścią środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i norweskich, wyjaśniła. Wiceminister dodała, że 117 milionów euro to wartość programu, a 102 miliony euro trafi do 29 miast na realizację ważnych inicjatyw, nie tylko infrastrukturalnych.
Chcemy, aby te działania, które będą określone, będą zrealizowane, służyły później również innym samorządom w tym dążeniu do tego, aby te nasze miasta były kształtowane, kreowane w zgodzie z zrównoważonym rozwojem, ale nie tylko same miasta, ale również ich obszary funkcjonalne. Dlatego tak ważna inicjatywa podjęta przez Forum Ambitnych Miast, aby współpracować ze sobą, aby wymieniać się doświadczeniami, realizować wspólne projekty. I to, szanowni państwo, zaprocentuje, myślę, że w dalszym etapie działania, w dalszym etapie realizacji kolejnych projektów, za co trzymam bardzo mocno kciuki.
Miejsca, w których realizowane będą inwestycje, zostały wybrane w konkursie spośród 255 miast. W Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie odbyło się spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Najmłodsi ze swoimi opiekunami jak co roku pielgrzymowali tam w ramach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, który zakończy się 10 lipca. Spotkanie otworzył koncert zespołu Promyczki Dobra. O 15:00 dzieci modliły się koronką do Bożego Miłosierdzia. Tuż po niej sprawowana była Eucharystia. Tegoroczna pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych dzieci ma szczególny wymiar, mówi ich założycielka Magdalena Buczek.
Ponieważ to właśnie w lipcu 1997 roku, a więc 25 lat temu, powstało pierwsze podwórkowe koło różańcowe dzieci. Dlatego świętujemy nasz jubileusz i ten miesiąc lipiec jest dla nas także szczególnym czasem wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej za to dzieło, jakim są podwórkowe koła różańcowe dzieci.
Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem dzieci. W krótkim czasie powinien zostać wyznaczony polski ambasador w Izraelu, z kolei nowy ambasador Izraela w Polsce złoży listy uwierzytelniające w najbliższych dniach. To główne ustalenia, do których doszło podczas telefonicznej rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy oraz Izaaka Herzoga, poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Obaj politycy mieli wyrazić poparcie dla poprawy i rozwoju stosunków dwustronnych między naszymi krajami. Politolog profesor Mieczysław Ryba ocenia, że ten gest należy odczytywać jako poprawę stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Tel Awiwem. Nie wiadomo jednak, czy to przełoży się na rzeczywistą współpracę polsko-izraelską, dodał.
W sensie formalnym wygląda na to, że te relacje wrócą na normalny poziom, natomiast pytanie jest o poziom realny, a na poziomie realnym pamiętajmy, że są kwestie historyczne. Wiemy, ile tych oskarżeń ze strony władz Izraela pod adresem Polski padało, ile tych różnych oszczerstw związanych z posądzaniem o zbrodnie, o Holokaust. Kwestie historyczne pewnie cały czas będą dzielić, no ale być może jest też tak, że ta wojna na Ukrainie w ogromnej mierze uzmysławia Izraelowi, że z Polską trzeba utrzymywać poprawne relacje, no bo wiadomym jest, że jesteśmy państwem takim kluczowym, węzłowym, które odgrywa ogromną rolę tutaj na wschodzie.
Kryzys dyplomatyczny między Polską a Izraelem trwa od dłuższego czasu. Obok kwestii historycznych, jedną z przyczyn miała być polska nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, której celem było zablokowanie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Przyjęcie przepisów wywołało oburzenie w Izraelu. W odpowiedzi Tel Awiw nakazał ówczesnemu polskiemu ambasadorowi, by nie wracał po wakacjach do Izraela, a także obniżył rangę dyplomatyczną izraelskiej reprezentacji w Warszawie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji na naszym portalu internetowym.